Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilich. Proszę Państwa, teraz będę przekazał Państwu felieton bardzo nietypowy, czy tak, chyba jednak mimo wszystko nietypowy, albowiem mój znajomy, prawie można by rzec, że intelektualny przyjaciel, pan Artur Żbicki, który w tej chwili mieszka w Hiszpanii, człowiek, którego sobie bardzo cenię, wysoko sobie cenię od dawna, razem żeśmy zaczęli pisać jeszcze u Pyfla. Oj, to było z 10 lat temu. Więc bardzo się cenię wiedzę pana Artura Zbilskiego i on pod moim, i ten właśnie, ta osoba pod moim artykułem, który zamieściłem w Salonie 24, Chiny versus Polska, Chiny są normalnym krajem, a Polska nie. A ten pan był tak uprzejmy i rozpisał się, jak on to opowiada. Bardzo dobrze, bardzo mądrze, jak zwykle. Napisał, chciałbym Państwu przeczytać to, co on napisał, dlatego że przecież wprawdzie z panem Arturem Zbilskim znamy się od dawna, jak powiedziałem. Chiny nas, że tak powiem, zapoznały. Przy pomocy Chin żeśmy się poznali. No ale przecież on mógłby mieć zupełnie różny punkt widzenia na Chiny niż ja. Ciekawe, że ma dokładnie taki sam, być może nawet szerszy, być może ciekawszy. Właśnie dlatego, że jest wart zacytowania, nie dlatego, że tego pana znam, ale wart jest zacytowania, dlatego pozwolę sobie to zrobić. A to oczywiście można przeczytać w Salonie 24, ale ja będę to jeszcze komentował. Więc cytuję. Chiny to kraj, który wyciągnął ze swojej ciężkiej, zwłaszcza XIX i XX-wiecznej historii, ważne lekcje. Między innymi dlatego jest to kraj poważny. Kraj, który ma sprecyzowane cele, między innymi pokój, stabilność, wzrost dobrobytu, niezależność od obcych potęg. Chiny wiedzą, że niespełnienie tych warunków w tak dużym i zróżnicowanym kraju może skutkować powrotem do biedy, chaosu, obcej dominacji, których już Chiny zaznały. Tak, oczywiście, proszę Państwa, i tu przystanek. Tak, oczywiście, więc to jest niezwykle ważne, co napisał tutaj pan Zbilski. Rzecz polega na tym, że wszyscy chińscy przywódcy mają zapewne w tyle głowy historię swojego kraju, która to historia w czasie tysiącleci była przeplatana okresami świetności i upadku. I znowu świetność i upadek. A ten upadek trwał bardzo długo. Ostatni upadek trwał bardzo długo. Niektórzy twierdzą, że całą ostatnią dynastię. Ja aż tak źle o tym nie myślał, ale to skańcuję. W każdym razie na pewno sporą część upadku, znaczy spora część ostatniego upadku Chin to właśnie dzięki ostatniej dynastii mandżurskiej. Teraz mamy od 1949 roku spokój. Z perturbacjami niestety gospodarczymi, z olbrzymimi problemami okresu maoistowskiego, no ale powiedzmy sobie, że to Chińczycy tego doświadczyli, Chińczycy za to odpowiadają i Chińczycy, to jest chińska historia i oni się z tym rozliczają, a nie my. Więc dajmy im spokój. Więc ten okres Mao już jest za nami i teraz Chiny robią w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, od tam 78 roku, robią rzeczy, które nigdy nie zdarzyły się w historii świata i o tym otwarcie przyznają wszyscy. Choćby ilość ludzi wyciągniętych z nędzy, to jest rzecz, która się nigdy do tej pory na świecie nie zdarzyła. Jakość życia statystycznego Chińczyka jest w ogóle nieporównywalna z tym, co było wcześniej, kiedykolwiek. Chińska klasa średnia jest olbrzymia, jest największa na świecie i przecież teoretycznie można by powiedzieć, no przecież jest drugi taki naród na świecie jak Indie, który jest równie wielki. No a czy jest równie czy ich klasa jest średnia jest równie wielka i o liczebnie wielka i finansowo wielka? A skąd? Słowem, co ja chcę przez to powiedzieć? Chiny odrobiły te lekcje, Chińska Partia Komunistyczna odrobiła te lekcje, wszystkie lekcje, które były do odrobienia i prowadzi kraj naprawdę ku, to u nas to, się, no, u nas to jest slogan, ku świetlanej przyszłości. Tak jest, ja to widzę, ja to relacjonuję na co dzień, ja to widzę. I teraz czytuję dalej. Chiny zmierzają do swoich celów za pomocą rozmaitych narzędzi politycznych i gospodarczych. Są na świecie i inne kraje poważne, które również z determinacją realizują swoje cele, bez względu na to, czy one się innym podobają, czy nie. Na przykład USA, Rosja, Indie, Japonia, Turcja, być może jeszcze kilka krajów zachodniej Europy. Choć ostatnio mam coraz więcej wątpliwości. Tak, to jest znowu break. Otóż bez wątpienia, później pan Zbicki przytacza przykład małego kraju, biednego kraju, który też jest poważnym krajem i chyba ma rację. Otóż, ale odnosząc się do tego, co tutaj napisał, a mianowicie, że są inne poważne kraje. Tak, bez wątpienia. I myślę, że znaczy ja oczywiście mam pewne wątpliwości, czy to jest na pewno, czy one są na pewno tak bardzo niezależne, znaczy oczywiście za wyjątkiem USA i Rosji. Czy Indie, Japonia, szczególnie czy Indie i Japonia są tak bardzo niezależne, jakby się wydawało, aczkolwiek, znaczy szczególnie Japonia. Tutaj z tą japońską niezależnością to bym był bardzo ostrożny, ale to w końcu rany boskie. Możemy się różnić, prawda? Pięknie. Natomiast Indie, no tutaj, chociaż w dużej mierze tak. Myślę, że zgadzam się z panem Zbickim, tak gdzie w 80%, że Indie są niezależne, aczkolwiek czasami odnoszę wrażenie, że jakby miały coś troszkę mniej tej niezależności. No ale cóż. A już jeśli chodzi o kraje Europy Zachodniej, to już naprawdę nie widzę ani jednego. I teraz pan Zbicki pisze tak. Proszę pana, podam jeszcze inny przykład. Rozpiszę się, ale chyba warto, bo daję do myślenia. Chodzi o Birmę. I tutaj, proszę państwa, pan Zbicki mówi o faktach, o których ja mówiłem wielokrotnie. O Birmie mówiłem setki razy. Przykład Birmy dawałem od momentu tej, jak ja to nazywałem, korupcji politycznej pani Clinton, która wówczas przyjechała do Birmy i jakby wyłuskała Birmę z rąk chińskich. No, tak powiedzmy sobie, to bardzo, bardzo upraszając, bardzo, bardzo upraszając. Ale w każdym razie wyłuskała Birmę z chińskich rąk i naobiecywała wtedy i ona, i Unia Europejska naobiecywała Birmie gruszki na wierzbie. Więc ja o tym wszystkim mówiłem od tamtego czasu i mówiłem, że to się źle skończy. Mówiłem, podkreślałem, że ci generałowie przebrani w jednej nocy wskoczyli w garniturki cywilne i udawali cywilów. I udawali, oczywiście na polecenie Amerykanów, udawali demokratów, bo to jest najistotniejsze. No, efekt tego wszystkiego był nędzny, bo Amerykanie i Europejczycy naobiecywali, jak już powiedziałem, im gruszki na wierzbie. Nic z tego nie wynikało, nic z tego nie wynika do tej pory. Zresztą niedawno właśnie zajmowałem się bieżąco. Pierwszymi sprawami. No i więc ta Birma, to jest kraj, który o którym wiele razy piszę i jest to jeden z niewielu krajów, o którym tak dużo piszę, mówię, przepraszam, za wyjątkiem Chin. No ale przejdźmy do pana Artura. Ta uboga Birma, cytuję, to kraj poważniejszy niż nam się wydaje. Pani Aung San Suu Kyi dawno temu jasno określiła swój cel. Przeobrażenie Birmy w silne, stabilne i zasobne państwo. Jasne, klarowne priorytety, podporządkowane nim postępowanie w kwestiach politycznych i społeczno-ekonomicznych. Zachód stawiał na Aung San Suu Kyi, wiązał z nią jakieś swoje plany. Tymczasem pani Aung San poszła do obozu władzy i pokazała Zachodowi plecy. Ładnie powiedziała. Zabiorą Nobla? No to co? Dla pani Aung Soon San, podobnie jak dla jej ojca bohatera walk z Brytyjczykami, to Birma jest ważna, nie jakiś Nobel czy Bobel. Zachód chyba zapomniał, że ta pani to córka sławnego Aung Sana, wybitnego lidera niepodległościowego. On nie jest typem wasala, którego łatwo dopasować do neokolonialnych kombinacji. Zachód w Birmie nie wygra, bo kraj ten odrobił swoją lekcję, wyciągnął wnioski z tego, co znaczy być czyjąś kolonią. Widzi pan biedny, azjatycki, ale poważny, szanujący się kraj. Proszę Państwa, ja powiem tak, oczywiście to nie koniec tego, co napisał pan Zbicki, ale ja odpowiem panu Zbickiemu tak. Otóż ja myślę, że to nie, znaczy to z mojej perspektywy, mój punkt widzenia, niekoniecznie jest dokładnie tak, jak to pan szanowny pisze. Tak mnie się wydaje, że to nie do końca jest tak. Po prostu nie wyszła, moim zdaniem, sprawa, to była sprawa rozgrywki politycznej między obozem, szeroko pojętym obozem władzy w Birmie, to znaczy zarówno generałami, jak i panią Aung San, a Zachodem. Zachód wtedy, znaczy ustami Clintonowej, obiecał im gruszki na wierzbie. Myślę, że generałom zapłacił pieniądze, stąd korupcja. Proszę nie zapomnieć o tym, że Chińczycy wtedy, gdy przyjechała Clintonowa tam w 11 roku, to był chyba 11, początek 11 roku, a Chińczycy realizowali gigantyczną inwestycję. Wtedy już było utopione ponad 2 miliardy dolarów w inwestycji w zaporze wodnej. I nagle generałowie, bo wtedy jeszcze pani Aung San Suu Kyi była w opozycji, wtedy generałowie odwrócili się od Chińczyków, zamrozili tą inwestycję i pokazali Chińczykom plecy, jak to Artur powiedział. I zwrócili się ku Zachodowi. Więc żeby wykonać taki manewr, to oni musieli naprawdę dostać dużo pieniędzy i dużo obietnic od Clintonowej, żeby taki manewr zrobić. No bo przecież takich rzeczy nie robi się za darmo. To no nie za darmo. Policja nic się nie robi za darmo. Okazało się, że po jakimś czasie, i to już myślę, że przed wyborami, w czasie których pani Aung San Suu Kyi weszła do obozu władzy, z obozu opozycji do obozu władzy, okazało się, że Zachód nie ma zamiaru, najmniejszego zamiaru realizować swoich zobowiązań, które wtedy zaciągnął. A żadne miejsca pracy nie powstały. Dramat i tragedia miały miejsce non-stop. I wtedy pani Aung San Suu Kyi zrozumiała, że to Chiny są najbliżej, że to Chińczykom jest najbliżej. Oczywiście Chińczycy też nie za darmo, nic za darmo nie będą robili. Ale to jest gra polityczna. Zrozumiała, że trzeba z powrotem przeprosić się z Chińczykami i zacząć budować nową Birmę. Tak ten pan tutaj powiedział. Powody są patriotyczne w oczywisty sposób. Powody pani Aung San Suu Kyi. Ostatnio miałem Państwu zaproponowania ten korytarz gospodarczy Chin-Birma. Tak to wygląda. Zobaczymy, jak to się będzie wszystko działo. Zobaczymy, czy ta gigantyczna inwestycja będzie dalej kontynuowana. To jest jeden z wymierników tego, jak się zmienia sytuacja, jak się zmienia stosunek Birmy do władz birmańskich do Chin. A więc to jest, to jest tak. Ja nie twierdzę, że tak nie jest, że rząd, że Birma nie jest poważnym krajem. Nie. Natomiast jeszcze kilka lat temu na pewno nic bym takiego nie powiedział. Nie zdecydowałbym się na sformułowanie, że Birma jest poważnym krajem. Istnieje prawdopodobieństwo, że pan Artur Zbliński ma rację, że ona staje się poważnym krajem. Między innymi właśnie dzięki pani San Suu Kyi. Natomiast obecność, znacząca obecność w rządzie tych ja bym ich nazwał kolaborantami, tych generałów, w mojej opinii osłabia nie tylko mój, ale na tezę pana Zbliskiego o tym, że Birma jest poważnym krajem, szanującym się poważnym krajem. I ja na pewno bym im tego życzył, Birmańczykom. Na pewno. I teraz ostatni akapit. A Polska? Jakie ma cele? Jakich narzędzi używa do ich osiągnięcia? Czy realizuje je bez względu na opór silniejszych państw? No właśnie. Czy adekwatne jest porównywanie nas do Chin? A może do jakichś bananowych krajków, których liderzy gotowi są wyglancować buty każdemu, kto na nich tupnie? Kłaniam się. Tak, niestety ma pan, Zbliski ma pan rację. Ja siłą rzeczy porównuję Polskę z Chinami, bo to tylko te dwa kraje kocham i wystarczy. Więc ja kajam się, ale porównuję rzeczy, sprawy nieporównywalne, kraje nieporównywalne, to prawda. Co będzie dalej? Znaczy, wiecie Państwo, dzisiaj mamy dzień wyborów, więc chciałbym, żeby ewentualne reformy były kontynuowane. Natomiast pytanie jest, czy obecne władze PiSu i tej całej, to się nazywa prawicy, jaka tam prawica, są socjaliści. Więc czy obecne władze są na tyle zdeterminowane, żeby doprowadzić reformy do końca? No, sprawa sądownictwa wisi na włosku. A to nasz, to polityczna, to jest rzecz polityczna, więc to będzie zależało w dużej mierze tylko od PiSu, od ludzi, którzy rządzą. Bo jeśli poddadzą się dyktatowi tych bandytów, łajdaków z Zachodu, będziemy w kropce. Znaczy, ale mówię jeszcze gorzej. W czarnej dziurze. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.